Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Co się czyta? Dzisiaj nie ma z nami Joanny, natomiast będzie z nami wyjątkowy gość. Ale zanim przejdziemy do samej rozmowy, to coś Wam jeszcze opowiem. Czy lubicie komiksy? Ja przyznam, przez wiele lat nie czytałem komiksów. Jako dziecko zaczytywałem się w nich namiętnie. Potem gdzieś te moje zainteresowania poszły w troszkę innym kierunku i w zdecydowanej większości były to zwykłe książki. Była to beletrystyka, a nie komiksy. Natomiast jakiś czas temu postanowiliśmy z Janą sprawdzić, jak to tak naprawdę ten rynek komiksowy w tej chwili w Polsce wygląda. Zaczęliśmy szukać różnych artykułów o komiksach, o całym światku komiksowym, o tym, co się wydaje, o tym, jak się w tej chwili wydaje komiksy. I doszliśmy do wniosku, że o komiksach tak naprawdę za dobrze się u nas nie pisze. Komiksy ciągle mają opinię taką, jaką miały wiele, wiele lat temu, że jest to marnej jakości rozrywka tylko i wyłącznie dla osób, które tak naprawdę nie są w stanie przeczytać w całości całej książki. Opinie przeczytane w internecie postanowiliśmy skonfrontować z ekspertem, z osobą, która o komiksach wie praktycznie wszystko. Przy pomocy pani Ani z Biblioteki Raczyńskiej, to ja bardzo serdecznie pozdrawiamy panią Anię, która bardzo angażuje się w poszukiwanie nam różnego rodzaju książek, różnych literackich perełek. Udało nam się dotrzeć do pana Michała Traczyka, który jest ekspertem, jeżeli chodzi o komiksy. Jest kierownikiem czytelni Nowa, największego w tej chwili w Polsce zbioru komiksów. Umówiłem się z panem Michałem, pojechałem do czytelni i wiecie co? I nie spodziewałem się, że zobaczę kiedykolwiek w miejsce, w którym jest tak ogromna ilość komiksów zebrana w jednym miejscu. Bardzo duże pomieszczenie, część regałów znajduje się na dole, część regałów znajduje się na takiej podniesionej antresoli, mnóstwo, po prostu mnóstwo pozycji, z czego również i całkiem spora część komiksów dla dzieci. Tam w czytelni czeka już na mnie dr Traczyk i posłuchajcie, o czym rozmawialiśmy. Jesteśmy dzisiaj w bardzo magicznym miejscu, w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest ze mną dr Michał Traczyk. Jak twierdzi Wikipedia, współtwórca, członek zarządu Fundacji Instytut Kultury Popularnej, zastępca redaktora naczelnego zeszytów komiksowych, redaktor naczelny studiów z kultury popularnej, koordynator projektu edukacyjnego w poszukiwaniu polskich superbohaterów. Tam tytuł jeszcze jest taki dosyć długi. I do tego wszystkiego jeszcze pracownik biblioteki.
Tak.
Strasznie tego dużo.
Od 1 lipca kierownik, pracownik komiksu.
Ojej.
W Bibliotece Uniwersyteckiej.
No i teraz tak. Ja pamiętam, wiele razy spotkałem się z takim pojęciem, że komiksy to takie hobby właściwie, że z komiksami to się nic nie robi i to jest taki rynek, no taki, no ktoś tam sobie czasami coś tam narysuje. A tutaj widzę no, bardzo duże zaangażowanie i z twojej strony, i ze strony biblioteki. No zresztą jesteśmy w miejscu, gdzie jest ile? Kilkanaście, tak?
14, około 14 tysięcy woluminów.
Woluminów, to robi wrażenie, zresztą wizualnie też muszę przyznać. To jak to jest z tym komiksem? Jest aż tak źle, jak krążą plotki, że to takie marne hobby?
To jest takie samo hobby jak literatura, jak film, jak każda inna forma aktywności artystycznej. Owszem, możemy powiedzieć, że komiks w Polsce jeszcze cały czas nie dorównuje pozostałym gatunkom, z tego względu, że w Polsce komiks miał dosyć trudno przez jakiś czas. Owszem, obaj pamiętamy nasze dzieciństwo i komiksy w rodzaju Kajka i Kokosza, Janusza Chrysty, Tytusa, Romka i Atomka, Babcia Chmiela.
Tak, mam nadzieję, że wrócimy do nich jeszcze.
Przygody nie? Jonki, Jonka i Kleksa, Charlotte Paweł, która niestety niedawno nas opuściła. I pamiętamy radość, jaką te komiksy nam dawały. To były też czasy, kiedy komiksy były drukowane w gigantycznych nakładach, ale wówczas wszystko było drukowane w gigantycznych nakładach. Ówcześni decydenci nie przejmowali się realiami rynkowymi.
No tak, milion w jedną, milion w drugą, to niewielka różnica.
Dokładnie. Natomiast miejsce komiksu zostało zweryfikowane przez zmiany społeczno-polityczne, przez ten przełom 89 roku, który pokazał z jednej strony ogromną różnorodność, ponieważ dostaliśmy wtedy wszystko to, co wcześniej znaliśmy przede wszystkim z opowieści, czyli zalały nas komiksy europejskie.
Wszyscy superbohaterowie amerykańscy.
Europejskie, amerykańskie, wszyscy superbohaterowie pojawili się w Polsce. Z drugiej strony okazało się, że wydawanie komiksów nie jest wcale takie proste i aż tak opłacalne, jak wydawało się jeszcze w latach 80. Kiedy komiksy musiały konkurować z całą resztą kultury, nagle okazało się, że nie są ani wcale taką prostą rozrywką, ani taką atrakcyjną w momencie, kiedy jest do rozpoznania cała reszta, której też nie mieliśmy.
Ale tutaj mamy 14 tysięcy pozycji, no jest to wielkie pomieszczenie piętrowe. Są tu komiksy nie tylko polskie, tak? Bo widzę też jakieś...
Mamy komiksy z całego świata.
Widzę
mamy,
po angielsku.
Tak jest. Mamy oryginały, mamy polskie tłumaczenia, mamy także inne wersje językowe.
To jakie zmiany zaszły w takiej porażce w komiksie od tych lat 80., czy właściwie 70., kiedy się pojawiły pierwsze, tak? Kajko i Kokosz, Tytus, Romek i Atomek, to mniej więcej ta 70. Pierwsze komiksy. Jakie zmiany od tamtej pory zaszły w naszym polskim komiksie?
W naszym polskim komiksie. Przede wszystkim nasi klasycy przestali w większości tworzyć, albo ich działania mocno zostały ograniczone, ponieważ przyzwyczajeni do wcześniejszych warunków
pracy. No właśnie,
pracy.
Wielkie nakłady, tak, bardzo duże ilości tych komiksów się rozchodziły nie tylko po kraju, ale przypuszczam, że też gdzieś
tak,
dalej.
Tak, no w latach 90. zderzyli się jednak z szarą rzeczywistością kapitalistyczną, w której nie było wydawców mogących, bo tu nawet nie chodziło o chęci, ale mogących zapłacić pieniądze adekwatne do pracy, którą trzeba wykonać, tworząc album komiksowy.
No tak, bo narysowanie tego komiksu to nie jest prosta sprawa.
Nie, musimy sobie uświadomić, że praca nad komiksem to są długie miesiące, a czasem nawet lata. Z klasyków właściwie poradził sobie tylko Papcia Chmiel, który jest aktywny do dzisiaj. Natomiast co da się dzisiaj odczuć, to że weszli nowi twórcy. Owszem, w latach 90. to było właściwie podziemie. Komiks polski funkcjonował przede wszystkim w drugim obiegu, w obiegu zinowym. Twórcy spotykali się, wymieniali pracami, wspierali, organizowali pierwsze konwenty. Natomiast jakaś normalizacja zaczęła następować, czy przyszła na przełomie wieków. Można powiedzieć, że wówczas mieliśmy pierwszy taki mały boom komiksowy. Dzisiaj możemy mówić o kolejnym od kilku lat. Właściwie rynek komiksowy nieustannie rośnie.
No tak, wcześniejszych autorów właściwie już na rynku spotkać się można. Znaczy, no, można, tak? Bo Kajko i Kokosz jest wznawiany, z tym, że nie są to nowe publikacje, tylko wznowienia.
Natomiast musimy to przyznać wydawcom, że dbają o polską tradycję. Właściwie wszystkie klasyczne tytuły znane nam z dzieciństwa doczekały się już wznowień.
Tak. Znaczy, no nie wiem, nie widziałem wszystkich, ale większość z nich, z tych, które pamiętam właśnie ze swoich czasów, jako dziecko czytałem komiksy, to większość z nich w tej chwili jest z powrotem na rynku. Czy zachodnie komiksy, czy komiksy, które pojawiły się u nas w Polsce gdzieś z zachodu, mogły pomóc naszemu rynkowi komiksów?
Z jednej strony...
Co mogło mieć wpływ na to, że nagle w ostatnich latach pojawił się taki duży boom, takie duże zainteresowanie tym tematem?
Ludzie zaczęli dostrzegać wartość komiksów, tak bym powiedział. Zaczęli zauważać, że komiks nie jest prostą, banalną rozrywką, chociaż w dalszym ciągu można spotkać się z opiniami, że komiks...
No właśnie,
komiks
ta opinia króluje jednak.
To Kaczor Donald, to twórczość banalna, byle jaka, łatwa i przyjemna dla dzieci, analfabetów i ludzi nieoczekujących od życia niczego poza prostą rozrywką.
Dla których książka jest zbyt długa do przeczytania, tak?
Tak, prawda jest taka, że takie opinie wygłaszają przede wszystkim ludzie, którzy nie mają żadnego pojęcia o komiksie. Znaczy, jeśli weźmiemy pod uwagę historię tego gatunku, którą badacze wywodzą, niektórzy starają się wywodzić od wieków dawnych, ale za ojca komiksu uznaje się powszechnie Rodolfa Topfera, szwajcarskiego pedagoga i artystę, który swoje prace pierwsze tworzył w pierwszej połowie XIX wieku, w latach 30., no to uświadomimy sobie, że komiks ma już blisko 200 lat. Tak? W przyszłym roku planowane są obchody stulecia polskiego komiksu, mierzone od publikacji pierwszego serialu prasowego polskiego. Ogniem i mieczem, czyli Przygody szalonego Grzesia. Kamil Mackiewicz, jeśli dobrze to pamiętam, rysował, natomiast nazwisko scenarzysty musiałbym sprawdzić.
Czyli już 100 lat.
Czyli już 100 lat. Mhm. Owszem, jest to obecność nie do końca rozpoznana, ponieważ cały czas poznajemy niuanse czy kulisy powstawania historii obrazkowych w Polsce. Poznajemy ostatnimi laty przede wszystkim dzięki doktorowi Adamowi Ruskowi, który niestrudzenie wygrzebuje stare historie, odkrywając przed nami te początki, wpierw dwudziestolecie międzywojenne, później kolejne dekady powojenne, pokazując, że tak naprawdę do niedawna wiedzieliśmy bardzo mało na temat tego, co rzeczywiście działo się z polskim komiksem, który w PRL-u na początku nie miał dobrej prasy, ponieważ był jednym z tych symboli amerykańskiej degrengolady, takim najbardziej oczywistym.
No tak, czyli nie można było o nim dobrze powiedzieć.
Nie można było o nim dobrze mówić. Później w latach 70., no już wcześniej nawet, w latach 60., bo to od 68 roku na przykład ukazuje się seria z Kapitanem Żbikiem. Władze uświadomiły sobie, że komiks może być dobrym materiałem dydaktycznym i za jego pomocą można przemycać odpowiednie treści, tak? Propagandowe. W związku z czym zaczęto oficjalnie drukować albumy komiksowe. Tak się zastanawiam, bo w sumie pierwsze tego typu historie to są już Tytusy w latach, ale to też są lata 60. Znaczy pierwszy Tytus w świecie młodych to jest 57 rok, jeżeli dobrze pamiętam. W latach 60., druga połowa lat 60. to są pierwsze albumy.
Albumy, tak. Albumy to właśnie pamiętam, że w drugiej połowie 60.
z Tytusami. No i Babcia Chmiel też od zawsze wspomina o tym, że od samego początku miał odpowiednie dyrektywy. Znaczy każdy zeszyt z przygodami Tytusa musiał uczyć jakiegoś zakresu, musiał określone treści zawierać.
Czyli to, co słuszne, to musiało w tych komiksach się znaleźć.
To, co słuszne, musiało się tam znaleźć. No, prawda jest taka, że ówczesne władze, myślę, tak jak wszystkie władze i w ogóle decydenci, nie do końca uświadamiają sobie mechanizmy funkcjonowania takich utworów. To znaczy, nawet jeśli one zawierały w sobie treści propagandowe, czy miały wychowywać dzieci do życia w społeczeństwie wówczas socjalistycznym, to tak naprawdę dzieci czytały to wszystko bez świadomości.
No ja nie przypominam sobie, że jakiś specjalny wpływ na moje życie, na moje zachowanie odegrały komiksy. Komiksy były rozrywką, było coś, czym się fajnie czyta, po czym się zamykało komiksy i się wracało do świata rzeczywistego. Tak, jakoś tak nigdy nie zdawałem sobie sprawy, przynajmniej jako dziecko chyba, że to było aż tak dobrze przemycone, że gdzieś tam mogą być jakieś treści, które mogą mnie w jakikolwiek sposób próbować nakierować na jakieś konkretne myślenie.
Bo najważniejsza była przygoda.
Najważniejsza była przygoda, tak. Bohaterowie komiksów, które mi się podobały, dobrze się bawili, ja się dobrze bawiłem razem z nimi i po czym mówię, zamykałem komiks i koniec, nie? Koniec przygody.
Tak.
Za jakiś czas pojawiał się nowy komiks, pojawiała się nowa przygoda, przeżyliśmy razem fantastyczną przygodę. I tyle.
Tak, po czym człowiek dorasta i dowiaduje się, że w ten sposób próbowano brać mu mózg za pomocą historyjek obrazkowych.
Ale to faktycznie nie tylko, jeżeli chodzi o komiksy, i to no nie tylko władza socjalistyczna czy komunistyczna. No, na przykład w Stanach zakazany jest Czerwony Kapturek, tak? Jako książka nieodpowiednia dla dzieci, że dzieci nie powinny czytać Czerwonego Kapturka. Przy czym w tych samych domach, w których nie wolno czytać Czerwonego Kapturka, wolno mieć broń, tak? Pistolety, karabiny, wszystko inne.
Tak, no,
więc te takie próby właśnie regulowania, co wolno czytać i w jaki sposób to powinno być napisane, to chyba są wszędzie, chyba nie tylko u nas.
Tak, no to nie jest tak, że tylko w Polsce czy w bloku państw socjalistycznych komiks miał trudno, czy pod górkę. Tak samo w tym kraju pełnym paradoksów, czyli w Ameryce lata 50. to jest bardzo trudny okres dla komiksów, ponieważ wówczas zaczyna się nagonka na komiks, obwinianie komiksu o demoralizowanie młodzieży, oskarżanie o wszelkie zło. Aż do tego stopnia. To wówczas pojawiła się bardzo głośna książka Seduction of Innocent Frederica Vertama, w której ten amerykański psycholog zawarł właściwie wszystkie możliwe oskarżenia przeciwko komiksowi. Doprowadziło to do tego, że wydawcy tłumaczyli się przed podkomisją senacką, a w całej Ameryce zaczęto na przykład publicznie palić komiksy po to, by uzdrowić społeczeństwo, pozbawić tego złego wpływu.
Nie miałem pojęcia, że
To doprowadziło zresztą do powołania tak zwanego kodu komiksowego, Authority Comics Code, który był formą autocenzury wydawniczej. Znaczy wydawcy umówili się, czego w komiksach nie może być. Mm-hmm. I od tamtej pory, jeżeli ktoś chciał oficjalnie sprzedawać komiksy w Stanach Zjednoczonych, na okładce każdego zeszytu musiał znajdować się odpowiedni znaczek, ponieważ jeśli tego znaczka nie było, żaden z dystrybutorów nie brał takiego komiksu. A więc wydawanie było równoznaczne z klapą. Mhm. Czyli nie można było pokazywać określonych treści.
No ale mimo wszystko komiks w Stanach sobie poradził. No
bo poradził sobie.
Napływ komiksów stamtąd jest jednak bardzo duży, w związku z czym bardzo dużo się go tam tworzy.
Ale poradził sobie chyba najbardziej dzięki kontrkulturze. To znaczy w latach 60. twórcy pokroju Roberta Crumba stwierdzili, że nie zależy im wcale na wielkich nakładach i karierze mainstreamowych twórców, mm-hmm. wiążącej się przede wszystkim z rysowaniem tego samego w taki sam sposób przez wszystkich twórców, ponieważ to, co się ukazywało, było przede wszystkim decyzją wydawców i redaktorów. Artyści podporządkowywali się pewnym wytycznym. Crumb i jego koledzy po prostu tworzyli to, co chcieli. Wtedy w komiksach pojawiło się wszystko, czego rysować wcześniej oficjalnie nie było można. Co było, nie ma się co oszukiwać.
Ale to poza oficjalną dystrybucją w tym momencie.
Poza oficjalną dystrybucją, ale dzisiaj Crumb jest klasykiem amerykańskiego komiksu, a z kontrkultury wyrastają na przykład tacy ludzie jak, czy z undergroundu komiksowego wyrastają tacy ludzie jak Art Spiegelman, autor Mausa, mm-hmm. jednego z najgłośniejszych komiksów w historii, komiksu o Holokauście, który zdobył nagrodę Pulitzera, doczekał się tłumaczeń na
bardzo głośny komiks.
Ponad 20 języków, który także w Polsce narobił sporo szumu. Polska jest chyba jedynym krajem, gdzie komiks ten trafił do prokuratury z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na obrazie narodu polskiego. Ludzie mogą o tym niektórzy nie wiedzieć. Spiegelman zastosował zabieg antropomorfizacji. Wykorzystał do przedstawienia poszczególnych narodów, wykorzystał różne gatunki zwierząt.
I Polacy, ale to tego typu historie się już pojawiały w literaturze wcześniej.
Tak, tylko że Polacy zostali przedstawieni jako świnie.
Aha.
I dla osób niepotrafiących rozróżnić fikcji od rzeczywistości, niepotrafiących zdystansować się do dzieła.
No tak, zostało to potraktowane jako obraza.
Zostało potraktowane dosłownie jako obraza. Ale od tamtego czasu, od drugiej połowy lat 60., podobnie zresztą w Europie, ponieważ w Europie też pojawili się twórcy, na przykład Mebius, którzy zaczęli podchodzić do komiksu jako do formy artystycznej. Zaczęli pokazywać możliwości komiksu, udowadniać, że za pomocą komiksu można mówić o wszystkim w sposób niekoniecznie jednakowy. Ponieważ dzisiaj, jeśli weźmiemy tylko to, co ukazało się w Polsce, to uświadomimy sobie, że różnorodność stylistyk różnego rodzaju jest przeogromna i właściwie nieograniczona.
Właśnie przeglądam, mam tutaj na stole całkiem pokaźną kolekcję różnych komiksów.
I wybraliśmy tylko te dla młodszych.
No, bardzo, bardzo, bardzo przebrane. No właśnie, dla kogo są komiksy tak naprawdę? Dla jakiego wieku odbiorcy? Za czasów naszego dzieciństwa, no to komiksy były głównie dla dzieci, tak? Przynajmniej z tego, co pamiętam.
Tak, dla dzieci, dla młodzieży.
Nie kojarzę, żeby pojawiały się jakiekolwiek komiksy, które były adresowane do starszych odbiorców. A jak to wygląda w tej chwili?
Możemy sobie zażartować, mówiąc, że komiksy są dla dzieci w każdym wieku. Prawda jest taka, że dzisiaj każdy zainteresowany jakimkolwiek tematem jest w stanie znaleźć w komiksie coś dla siebie. Są komiksy dla najmłodszych, dla troszkę starszych dzieci, są dla młodzieży, są dla ludzi dorosłych. Są komiksy poświęcone przeróżnym tematom.
O czym się pisze komiksy?
O wszystkim. Najprościej rzecz ujmując. Z jednej strony mamy typową rozrywkę, właśnie przygodowe, fantastyczne, superbohaterskie, w których chodzi o jakąś zabawę, przygodę, chociaż także te komiksy pozornie, często rozrywkowe, także próbują przemycić jakieś ważne tematy czy poruszyć jakieś istotne kwestie, ale mamy naprawdę ogromną ofertę komiksów ambitnych, artystycznych albo poruszających właściwie wszystkie możliwe tematy. Wojny, przemoc, choroby, tematykę społeczno-obyczajową, jakkolwiek byśmy na to nie spojrzeli. Kiedy ktoś mnie pyta, co bym polecił, odpowiadam zawsze: proszę mi powiedzieć, czym się pani, pan i interesuje. Wtedy ja jestem w stanie wskazać jakiś tytuł.
No tak, przy takim szerokim spektrum właściwie, no to wybór jest to samo jak w książkach, tak? Nie można powiedzieć, podać mi jakąś książkę.
Dokładnie, to jest na tej samej zasadzie. Dlatego twierdzenie, że na przykład komiks jest tylko dla dzieci, że jest to...
No taka panuje taka opinia, tak? Że komiks to jest po prostu luźna rozrywka, taka lekka, nic nie wnosząca rozrywka dla dzieci. No taki niestety ciągle jeszcze jest pogląd na komiksy.
Ale jest to twierdzenie tak samo prawdziwe, jak twierdzenie, że literatura jest dla dzieci, film jest dla dzieci, kultura jest dla dzieci. Wszystko jest dla dzieci, pod warunkiem, że wiemy, co dzieciom dać i w jakim wieku te dzieci są.
Ja przeglądając komiksy w bibliotece filii, tylko właściwie nawet nie tutaj w głównej, tylko filii Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, trafiłem na kilka komiksów, na przykład o wojnie w Syrii, o II wojnie światowej. No, tematyka bardzo trudna, jakby nie było, i były to komiksy w dziale dla dzieci. Więc no, ta rozpiętość z jednej strony faktycznie był to Kajko i Kokosz, były to Kaczor Donaldy podobno bardzo popularny, była tego Wielka Skrzynia, ale też obok właśnie na drugim regale były komiksy, które poruszały no, skrajnie odmienne tematy.
Tak, no ale także w Polsce no, jest to już kwestia, powiedziałbym, co najmniej 20 lat, kiedy zaczęły się pojawiać tytuły ważne i odmienne od tego stereotypowego rozumienia komiksu. Możemy powiedzieć, czy nawet zaryzykować twierdzenie, że Polska ma na tyle szczęście, że u nas niewielkie rozmiary rynku komiksowego spowodowały, że wydawcy od samego początku zastanawiali się nad tym, co wydawać. W związku z czym, jeśli pojawiały się u nas jakieś tytuły, to najczęściej pojawiały się tytuły dobre. Ta wstępna selekcja sprawiała, że mamy w tej chwili wybór naprawdę świetnych komiksów reprezentatywnych dla twórczości światowej i nie ma u nas jeszcze takiego zalewu twórczością takiego, niższych lotów.
Takiego byle czego, tak?
Takiego byle czego. Mhm. Owszem, można się zastanawiać nad tym, czy Kaczor Donald nie reprezentuje czegoś takiego. Mhm. Pewnie odrobinę tak. Natomiast to nie jest do końca prawda, ponieważ jeżeli zaczniemy się wczytywać w Kaczory Donaldy, to dostrzeżemy, że oprócz takiej prostej przygody bardzo często te komiksy również przemycają różne treści, różne nawiązania do kultury. Da się w nich odnaleźć odzwierciedlenie tego, co dzieje się w świecie rzeczywistym czy w szeroko pojmowanej kulturze. Ale nie da się ukryć, że to, co dzieje się w Polsce obecnie z komiksem dziecięcym, też wyrosło w pewnym sensie w kontrze do popularności Kaczora Donalda. Ponieważ te komiksy, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, które możemy dać naszym dzieciom, pojawiły się po to, by ta oferta dla najmłodszych była ciekawsza, bardziej zróżnicowana i nie taka jednorodna, jak było to przez właściwie całe lata 90.
No mamy tutaj komiksy, tak? Tymek i Mistrz. Są to komiksy fantastyczne, taką fantazę. Jest Kajko i Kokosz. O, jest tutaj po prostu wszystko. Ale są też i pozycje, no mógłbym powiedzieć nawet edukacyjne, tak? Tomasz Samojlik, Adam Wajrak. Są to osoby, które piszą, no zdecydowanie nie rzeczy tego typu jak Kaczor Donald, tylko są to bardziej właściwie, można powiedzieć, książki naukowe dla dzieci, dla młodzieży.
No, nie nazwałbym ich w sumie chyba książkami naukowymi, natomiast są to rzeczywiście komiksy edukacyjne. To, co jest ważne w przypadku Tomka Samojlika, to fakt, że łączy on w swojej twórczości z jednej strony pracę zawodową, ponieważ na co dzień jest pracownikiem naukowym Instytutu Badania Ssaków, z swoją pasją, którą jest komiks. Połączenie tych dwóch elementów sprawia, że potrafi znaleźć złoty środek. Nie nasyca, tak jak czasem się to zdarza, swoich prac taką nachalną dydaktyką. Potrafi opowiedzieć ciekawą historią, tak, osadzoną w określonych realiach, przekazującą odpowiednie informacje, czy to, co autor chce przy okazji przemycić. Jednak sposób konstruowania tych historii sprawia, że są one naprawdę atrakcyjne.
Tak, one są bardzo lekkie do czytania. Bardzo fajnie się czyta. To są fantastyczne opowieści. Bardzo, zresztą widać bardzo duże wyobraźnie, poczucie humoru autora. w jego publikacjach, a właśnie do tego wszystkiego jest mnóstwo mądrych rzeczy gdzieś tam w środek wplecione.
Tak. Dodatkowo każdy komiks zawiera jeszcze na końcu aneks, w którym jeśli ktoś chce dowiedzieć się czegoś więcej na temat poszczególnych kwestii pojawiających się w komiksie, które są tylko zasygnalizowane albo pokazane w sposób skrótowy, na końcu Samoilik zawsze zamieszcza słowniczki, krótkie informacje na temat poszczególnych gatunków.
No tak, w tej chwili przeglądam książkę, który napisał łącznie z Adamem Wajrakiem, ale tutaj w jego komiksach też właśnie często są... Oj, musimy teraz to przekartkować, żeby znaleźć. Pod koniec będzie... O, są informacje, trochę informacji historycznych, trochę tego, co się działo w Puszczy, chociażby, bo mam akurat książkę o żubrze w rękach. No, jest
tego faktycznie troszkę. Mieszka w Hajnówce, na co dzień pracuje w Puszczy Białowieskiej, więc Puszcza Białowieska jest naturalnym środowiskiem dla jego komiksów. Akcje wszystkich
Tak, chyba
dzieł,
wszystkie. Chyba tak, wszystkie jego
rozgrywa się,
dzieją się tam.
Akcje rozgrywają się właśnie w Puszczy Białowieskiej, o której Samoilik wie naprawdę dużo, a jeśli czegoś nie wie, ma na miejscu
możliwość sprawdzenia,
weryfikacji, ponieważ współpracuje z ludźmi, którzy tak jak on Puszczą Białowieską zajmują się na co dzień.
Czy mamy w Polsce jakichś superbohaterów komiksowych? No w Stanach to jest tego mnóstwo. A jak to u nas wygląda?
W Polsce za bardzo nie można było stworzyć superbohatera. Jeśli pojawiali się tacy, to zazwyczaj były to jakieś parodie albo karykatury takich superbohaterów amerykańskich. No można przywołać tutaj na przykład Orientmana, stworzonego przez Tadeusza Baranowskiego. Zwykło się polskimi superbohaterami nazywać takich bohaterów jak Kapitan Żbik, ponieważ to był taki model socjalistyczny bohatera, czyli człowiek, który jakby się zastanowić, potrafi bardzo wiele, wszystko mu wychodzi, jest w stanie rozwiązać każdą sprawę, a jednocześnie robi to wszystko w imię wyższej idei, po to, by służyć swojej ukochanej ojczyźnie. Kiedy zdarza mi się prowadzić jakieś zajęcia dla dzieci, powtarzam zawsze, że najważniejsze niekoniecznie są supermoce. Można być bohaterem i nasze komiksy to pokazują zwyczajnym. Tak naprawdę superbohaterstwo nie polega na posiadaniu peleryny, lataniu czy strzelaniu promieniami z oczu, ale polega na przezwyciężaniu własnych słabości. Takim doskonałym przykładem jest trylogia właśnie Samoilika poświęcona ryjówkom. Ryjówka przeznaczenia, Norka zagłady, Powrót rzęsorka.
Już czwarta się ukazuje, tak?
Już ukazała się, Zguba zębiełków już się ukazała, a Samoilik pracuje nad kolejnym tytułem z tej serii. To jest, można powiedzieć, klasyczna trylogia w tej chwili w czterech częściach, i która rozrasta się trochę, tak powiedziałbym,
no trochę się z tego serial robi.
Na kształt Gwiezdnych Wojen. Zresztą jeżeli zastanowić się nad tymi tytułami poszczególnych tomów, to bardzo łatwo znaleźć analogię do tytułu.
No Gwiezdne Wojny miały być na początku trzy, tak? Potem były kolejne trzy.
Tak.
I teraz są znowu kolejne.
Bardzo łatwo znaleźć takie analogie także w środku, w tych pracach, ponieważ Samoilik jest miłośnikiem Gwiezdnych Wojen. No i to sprawia, że te komiksy, oprócz tego, że są ciekawe, atrakcyjne dla młodych czytelników, są dydaktyczne, zawierają w sobie także różne smaczki.
No tak, ryjówka nie strzela laserami, a mimo wszystko można powiedzieć, że jest bohaterem. No.
Ryjówka jest tak naprawdę jednym z najmniejszych stworzonek żyjących w Puszczy Białowieskiej. A na barki głównego bohatera spada odpowiedzialność za całą puszczę.
Tak.
I superbohaterstwo w przypadku Dobrzyka, bo takie imię nosi ten bohater, polega na tym, że pomimo tego, że jest najmniejszy w puszczy, tak, że boi się, że w gruncie rzeczy w wielu sytuacjach czuje się bezradny, on podejmuje to wyzwanie.
Czy projekt, który koordynujesz w poszukiwaniu polskich superbohaterów, polski komiks w służbie edukacji kulturalnej, właśnie takimi superbohaterami się zajmuje? O czym to jest projekt? Tak. Czym ten projekt się zajmuje naprawdę?
Zrealizowaliśmy jeden cykl takich zajęć w szkołach, w małych miejscowościach. Natomiast od jakiegoś czasu projekt jest zamrożony z tego względu, że nie udaje nam się pozyskać kolejnych środków.
Aha.
To, co jest o tyle dziwne, że projekt spotkał się naprawdę z bardzo pozytywnym odzewem i po jego zakończeniu dostaliśmy wiele zgłoszeń z innych szkół, które były zainteresowane udziałem.
Z chęcią kontynuacji.
Tak, natomiast w pewnym sensie kontynuujemy ten projekt na miejscu, prowadząc zajęcia dla dzieciaków, robiąc dla nich wykłady. Biblioteka Uniwersytecka zaprasza szkoły w ograniczonym zakresie w ostatnim czasie, ponieważ też nie jesteśmy w stanie poświęcić całego czasu na edukowanie najmłodszych.
Są jeszcze inne zajęcia, nie tylko
jesteśmy w końcu biblioteką akademicką, naukową. Ale tak, podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom właśnie tego, że superbohaterstwo...
Nie trzeba być Supermanem, żeby być superbohaterem.
Nie trzeba być Supermanem, żeby być superbohaterem.
Jakbym chciał teraz wydać sobie komiks, czy to jest bardzo skomplikowany proces?
To zależy, jak do tego podejdziemy. Powiem tak, żeby wydać komiks profesjonalnie, trzeba mieć coś do zaoferowania. To nie jest tak, że każdy, kto rysuje taki komiks w profesjonalnym wydawnictwie, wyda.
No w przypadku książek to jest ten sposób, że mamy tak zwany self-publishing, tak? Gdzie każdy, kto...
W przypadku komiksów też tak,
chce
też
coś
tak mamy.
Powiedzieć.
Wielu twórców wydaje w ten sposób komiksy. Wydaje je w formie zinów, różnego rodzaju zeszytów. Nie wszystko ukazuje się w tym obiegu oficjalnym. Można powiedzieć, że są twórcy kontynuujący tą tradycję twórczości właśnie drugoobiegowej czy undergroundowej, wydając zeszyty czy ziny
własnym
sumptem. I to może zrobić każdy. My w Bibliotece Uniwersyteckiej też od kilku lat organizujemy tak zwany Dzień Darmowego Komiksu.
Właśnie, o to też chciałem zapytać.
I namawiamy twórców do tego, żeby takie właśnie publikacje tworzyli, żeby przygotowywali krótkie historie, którymi promujemy sztukę komiksową, rozdając...
No właśnie, bo wtedy nie ma Kaczora Donalda, tak? Czy komiksów typu Kojko i Kokosz?
Gdybyśmy dostali od Egmontu takie próbki czy krótkie historyjki, pewnie też byśmy je rozdali, ponieważ nie zależy nam na tym, żeby cenzurować rynek albo go ograniczać. To znaczy mówimy, staramy się mówić o tym, że komiksy są zróżnicowane i każdy znajdzie coś dla siebie. Kaczor Donald też ma swoich odbiorców i też jest potrzebny.
No i z tego, co mówię ja pani w bibliotece, to jest bardzo popularne.
Bardzo popularne,
jest bardzo dużo właśnie dzieci młodzieży sięga.
Chodzi o to, żeby dzieci miały też świadomość, że Kaczor Donald nie jest jedynym tytułem, że ta oferta jest dużo bogatsza. I można znaleźć komiksy opowiadające naprawdę ciekawe historie w sposób inny niż dzieje się to w Kaczorze Donaldzie.
A na czym polega Comics Wars?
Comics Wars to jest impreza wymyślona w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, która polegała na, czy polega. W tym roku akurat ta impreza się nie odbędzie, ale nie oznacza to, że nie będziemy tego organizować. Polegająca na spotkaniach właśnie komiksowych w połączeniu z spotkaniami miłośników Gwiezdnych Wojen, na takich bitwach komiksowych. Na przykład twórcy tworzą wspólny rysunek, na którym wyrysowują na przykład swoich bohaterów albo tworzą coś w rodzaju pojedynku.
Czyli takie pojedynki, ale rysunkowe.
Tak. Jedną wspólną właśnie bitwę. No wszystkie imprezy w bibliotece to jest połączenie prelekcji, warsztatów, spotkań z twórcami, giełdy, cosplayu, takich wszystkich elementów, które gdzieś składają się na tą kulturę komiksu.
Masz czas czytać to wszystko?
Muszę znajdować.
Jest mnóstwo. Jestem naprawdę pod wrażeniem ilości tutaj tego wszystkiego. I jeszcze zaledwie, jak to powiedziałeś, 300, tak? Około 300 książek o komiksach.
Tak, ale w bodajże 5 językach. Cały czas pracujemy nad poszerzaniem tej oferty. Na pewno ułatwieniem jest egzemplarz obowiązkowy, ponieważ Biblioteka Uniwersytecka otrzymuje taki egzemplarz. Zgodnie z ustawą każdy wydawca ma obowiązek przeznaczyć 17 egzemplarzy obowiązkowych do wytypowanych bibliotek w całym kraju. Jedną z bibliotek jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, co sprawia, że trafiają do nas wszystkie komiksy, zwłaszcza, że o to bardzo dbamy. Zależy nam na tym, żeby nasza oferta była kompletna i powoduje to już w tej chwili, że jesteśmy jedyną biblioteką w kraju posiadającą taką kolekcję. nawet Biblioteka Narodowa nie ma takich zbiorów komiksowych jak my.
Ładnie. Żeby móc skorzystać z tych zbiorów, to jest tak, jest czytelnia nowa tutaj na miejscu, w Bibliotece Uniwersyteckiej i jest również biblioteka, czyli można część tych publikacji wypożyczyć,
czy nie komiksy ma takiej możliwości? Są dostępne wyłącznie na miejscu.
Aha, czyli komiksy tylko tu.
Tak, ale każdy może z niej skorzystać z czytelni, wystarczy się zapisać do biblioteki. Mhm. Koszt korzystania to jest 12 zł na rok akademicki. Czyli wychodzi złotówka za miesiąc.
Za miesiąc, to taniej niż najtańszy komiks.
Tak, można wtedy korzystać ze wszystkich czytelni, także z wypożyczalni. Mhm. Natomiast można bez ograniczeń wtedy przesiadywać w czytelni nowej i czytać komiksy do woli.
Zapraszamy w takim razie wszystkich poznaniaków do Biblioteki Uniwersyteckiej, natomiast wszystkich spoza Poznania, przy okazji, jak będziecie na wakacjach, na wycieczkach, to również w centrum miasta piękna kolekcja, 14 tysięcy pozycji, jest co czytać.
I też zapraszamy na wszelkiego rodzaju wydarzenia, które organizujemy tutaj, na przykład Poznańską Dyskusyjną Akademię Komiksu, organizowaną raz w miesiącu, to są wykłady specjalistów zajmujących się komiksami z całego kraju, albo na organizowane przez nas wydarzenia w rodzaju właśnie Dnia Darmowego Komiksu.
Informacje o wszystkich tych wydarzeniach, oczywiście rozumiem, można znaleźć na stronie biblioteki.
Tak, i na profilu czytelni nowa na Facebooku.
Na Facebooku, okej, okay. Czyli w notatkach do dzisiejszego odcinka wszystkie te informacje, wszystkie te linki umieścimy. Mnie nam powoli czas, bo zaczynają się schodzić czytelnicy. Komiksów jest mnóstwo i pewnie jeszcze byśmy mogli tutaj i rozmawiać o nich długo i długo czytać. Dziękuję bardzo przede wszystkim za to, że udało się znaleźć chwilę, bo trochę trwało, zanim udało nam się spotkać.
Ale możemy to kontynuować, jeżeli byłaby potrzeba porozmawiania jeszcze o konkretnych tytułach.
Dzisiaj ja przypuszczam, że mi się pojawi jeszcze 1000 pytań w momencie, jak ja się wezmę za edycję.
Dokładnie, to zapraszam.
I w tym momencie będę zrobił listę, o to mogą zapytać, o to mogą zapytać.
I możemy wtedy nasze spotkanie powtórzyć.
Powtórzymy w takim razie, na pewno powtórzymy, bo na pewno będę miał jeszcze mnóstwo pytań, także będziemy w kontakcie w takim razie i myślę, że moglibyśmy po prostu kontynuować o już bardziej konkretnych pozycjach. Nie?
Super.
I dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Mnie jak wam się podobała rozmowa? Muszę przyznać, że zarówno samo miejsce, sama czytelnia nowa, jak i wiedza, ogromna, wszechstronna wiedza mojego rozmówcy zrobiły na mnie ogromne wrażenie. To była naprawdę bardzo sympatyczna rozmowa. Było mi naprawdę bardzo miło, że mogłem spotkać się z takiej klasy ekspertem. I mam również nadzieję, że tak jak zresztą słyszeliście przed chwilą, pod koniec naszej rozmowy, uda nam się ten projekt kontynuować i będziemy mogli dograć jeszcze kilka odcinków wspólnie na temat komiksów, na temat tego, co w tych komiksach słychać ciekawego. Mam już zapisane mnóstwo pytań, których nie zadałem, które nie padły w tej rozmowie, którą właśnie mieliście okazję wysłuchać. Swoje pytania zadam więc przy okazji, podczas następnej rozmowy. Mam nadzieję, że wy również nam troszkę pomożecie i wy również, na przykład za pośrednictwem Facebooka, prześlecie nam swoje pytania, co wy chcielibyście usłyszeć na temat komiksów, na temat całego tego rynku komiksowego. I postaramy się zebrać wszystkie te pytania i w następnych odcinkach stopniowo na nie odpowiadać. Okazało się, że rynek komiksów jest dużo większy niż pierwotnie przypuszczałem. Nie zdawałem sobie sprawy, że jest to coś tak ogromnego, że jest to coś tak rozbudowanego. Jestem naprawdę mile zaskoczony i bardzo zaskoczyła mnie na przykład informacja o tym, że z 14 tysięcy pozycji, które znajdują się w czytelni nowa, zaledwie, no porównując do całości, będzie to zaledwie, około 1000 są to komiksy dla dzieci. Mieliśmy z regału mnóstwo takich komiksów i powiem wam, że gdyby nie to, że musieliśmy już kończyć naszą rozmowę, bo do czytelni zaczęli się schodzić powoli czytelnicy i przeszkadzalibyśmy im po prostu rozmawiając obok, bardzo chętnie jeszcze bym tam został, jeszcze bym o tych komiksach porozmawiał i jeszcze bym z chęcią trochę tych komiksów poczytał. Przypomniał sobie swoje stare, dobre czasy. No bo mój kontakt z komiksami tak naprawdę był ograniczony do tego, co można było dostać, gdy byłem dzieckiem, a to było no już troszkę lat temu. Większość informacji, linków, nazwisk, tytułów, wydawnictw, o których rozmawiamy, znajdziecie na stronie cosieczyta.pl/59. Tam również znajdziecie link do strony internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, do czytelni nowa i wszystko inne, co może wam być potrzebne. Tak więc zapraszam serdecznie cosieczyta.pl/59. I zapraszam Was również na kolejny odcinek podcastu, który już za 2 tygodnie. Do usłyszenia.